No tak, ten sygnał, czyli intro Kind of Jazz, znaczy, że audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają tradycyjnie
Jędryk Janicki,
Szymon Stępnik
oraz Mateusz Golawi. Dzisiaj postanowiliśmy omówić płytę Herbiego Hancocka. Herbiego Hancocka już chyba mieliśmy, czy nie mieliśmy właśnie?
Mieliśmy.
Nie
pamiętam.
Tak, ten słynny koncert z Chickiem Corleone
tak,
na przykład.
I jeszcze mieliśmy płytę Muandishi też Hancocka.
Właśnie, czyli mieliśmy dwie płyty Hancocka. No to będzie trzecia, czyli płyta pod tytułem Magic Windows. Rok 81, Herbie Hancock wchodzi w erę disco i trochę zmienia styl z takiego funkowego na bardziej disco, chociaż te elementy funku ciągle są obecne na tej płycie. No i mamy taki materiał, który jest bardzo w sumie popowy, taki pop jazzowy. No ale oczywiście te elementy jazzu są, bo mamy do czynienia z jazzmenem. No i pewnie myślę, że będzie jakiś spór między nami o tą jazzowość tej płyty i o te proporcje takiego czysto popowego grania versus tych jazzowych inspiracji, bo to jest taka bardzo nieoczywista, myślę, płyta w audycji jazzowej. No i to jest płyta też taka z nazwiskami, które gdzieś tam odsyłają bardziej do świata pop niż do świata jazzu. Mamy między innymi na tej płycie wśród współpracowników Hancocka Raya Parkera Juniora, który jest, jak tutaj Szymon wspomniał, w kuluarach twórcą
piosenki Ghostbusters.
Hitu, tak.
A oglądaliście Ghostbusters w ogóle?
Tak.
Ja widziałem, tak.
No też widziałem. W ogóle to jest taki film, jak tutaj rozmawiałem też ze znajomymi, który każdy kojarzy, a nikt nie oglądał.
To my jesteśmy wyjątkiem. Bo
to wy jesteście wyjątkiem.
Nie kojarzymy, a oglądaliśmy.
I kojarzę i widziałem. Mamy też Wawa Watsona, który jest gitarzystą elektrycznym, takim znanym współpracownikiem Herbiego Hancocka, też o takim bardzo R&B soulowym zacięciu, czy funkowym też.
No nawet takim popowym, bo przecież też grał z Michaelem Jacksonem na płycie Off the Walls Pointer Sisters.
O więc właśnie. Mamy też Adriana Belli z King Crimson, gitarzysty King Crimson, więc dużo takich nazwisk ciekawych. No i oczywiście wokaliści, wśród nich Sylvester, Vicky Randall i Gavin Christopher. No to są też znane postaci muzyki pop ówczesnej epoki. No i może się tak bardzo nie rozgadujmy na temat tej płyty na razie i posłuchajmy utworu pod tytułem Magic Number, który jest pierwszym utworem na tej płycie.
going up some mountain, ocean number nine.
Yeah.
No tak, jesteśmy po Magic Number Herbiego Hancocka. Właściwie to jest kompozycja trzech panów, po David Rubinson, Herbie Hancock i Jeffrey Cohen. No i się tak nam zrobiło bardzo disco, funkowo w audycji Kind of Jazz. No i moje tradycyjne pytanie do was, jak wam się płyta podobała?
Znaczy, pytanie jest złożone, bo ten utwór, który przed chwilą... Znaczy nie jest w sumie złożone, bo ten utwór, który przed chwilą graliśmy, podobał mi się bardzo. Tylko uważam, że on absolutnie przerasta całą płytę, że jest zdecydowanie lepszy niż pozostałe utwory na tej płycie. I tak naprawdę mi się podobał za sprawą nie tyle jakiejś wybitnej kompozycji, czy nie wiadomo czego, tylko Sylwestra, który jest wokalistą, no takim bym powiedział, nieziemskim, niespotykanym w ogóle. To jest jakby daleko wykraczające poza to, co się słyszy w muzyce soulowej, czy nawet w muzyce disco. I jakby on ratuje tutaj całą sprawę. A oprócz tego wokalu Sylwestra na tej płycie, tego utworu, tak jest, bym powiedział, mocno średnio.
Szymon?
Cóż, nie wiem od czego zacząć. Wiesz co, dla mnie ta płyta jest sama w sobie dość przeciętna. Nie chcę powiedzieć, że jest zła, słaba, no ale tutaj Jędrek się zachwycał nad pierwszym utworem. Dla mnie tak szczerze, on jakoś nie odbiega bardzo od pozostałych utworów.
Nie całym pierwszym utworem, tylko tym wokalem, nie? Który tutaj się pojawił.
Sylwestra. No cóż, no, dla mnie też nie był jakoś taki wyjątkowy, abym go zapamiętał, a nawet powiem więcej. Ponieważ słuchałem już tego utworu, przygotowując się do tej audycji kilka razy. No już ten kolejny raz, który słyszałem dzisiaj, to już było dla mnie chyba too much, tak szczerze.
No i dlatego wyszedłeś ostentacyjnie ze studia i zacząłeś prowadzić rozmowę, już nie powiemy o czym.
Tak, lepiej nie mówmy o czym. Ale wracając do samego utworu, nie wiem, co mi się w nim tak do końca nie podoba. Chyba najbardziej produkcja, ale to jest taka typowa produkcja dla początku lat 80. To jest mój główny zarzut do tej całej płyty. To plastikowe brzmienie, te syntezatory perkusyjne, ten bas taki bardzo wręcz chamski, wręcz taki bijący w twarz tą swoją... Tym jak bardzo, bardzo są to wysokie i sztuczne tony. Mhm.
No właśnie, bo jakby jesteśmy też w erze disco, jesteśmy na tej płycie też w takich czasach, kiedy Herbie Hancock bardzo idzie w taką popularną stronę i rzeczywiście ta taka trochę wulgarność w pewnym sensie tej płyty być może wysuwa się na pierwszy plan, ale myślę, że ona też jest w pewnym sensie taka po bandzie, prawda? W kontekście tego, z czego wcześniej był znany Herbie Hancock, muzyk taki wyrafinowany, subtelny, który często w takie eksperymentalne, trudne rejony wchodził i tutaj nagle po prostu taką przywala ostrą dyskoteką, prawda? I myślę, że to samo w sobie jest dosyć ciekawe, chociaż dosyć ryzykowne, prawda? I być może to, co wy mówicie, jest właśnie tym kosztem tego ryzyka.
No wiesz co, tak, tylko to też nie jest tak, że to jest płyta taka, że Herbie grał, prawda, jazz awangardowy i tu nagle zaczął grać dyskotekę, bo to jest 81 rok, a wydaje mi się, że 2 lata wcześniej wydał płytę Fits Don't Fail Me i 3 lata wcześniej wydał płytę Sunlight i już na tym Sunlight pojawiały się takie popowe rejony, dyskotekowe, funkowe. Ale zresztą też płytę, które współpisał z Jeffreyem Cohenem, który tutaj ma bardzo duży udział.
Ale myślę, że ta płyta Sunlight jest taka delikatniejsza, taka bardziej subtelna, trochę tak, kojarząca tak, się tak. bardziej z Hancockiem, prawda? Mm-hmm. Tutaj mamy rzeczywiście taką ostrą dyskotekę, taki po bandzie album i w tym sensie myślę, jest bardzo zaskakujący w dyskografii jednak dosyć subtelnego, jazzowego muzyka.
Widziałem taką recenzję, gdzie powiedziano, że w stosunku do wcześniejszych płyt Hancocka, tych romansujących z disco z popem, ta płyta jest bardziej cohesive, czyli taka spoista, spójna.
No jest, tylko wydaje mi się, że to też jest pewien tak naprawdę mankament tej płyty, że ona jest spoista, bo ona przez to się staje nudna, nie? I to płaskie dość brzmienie, o którym wspomniałeś, które nie ma tego groove'u, tej głębi, ono po kilku minutach słuchania tej płyty zaczyna być trochę męczące, irytujące.
No wiecie co, dla mnie lata 80. no to jest wylęgarnia hitów tak naprawdę. Słyszysz jakiś utwór w radio, nie wiem, Bee Gees, Modern Talking, cokolwiek innego teraz mówię z głowy. To są czyste hity, nie? Słyszycie,
to bardziej jeszcze lata 70.
Pomyliłem się.
Ale stylistycznie rzeczywiście tak by pasowało mniej więcej, to się zgadza.
Okej, ale jakby punktem mojej wypowiedzi jest to, że jak słyszycie lata 80., to macie w pamięci te wszystkie różne hity, nie? Nie wiem, What is Love teraz przyszło mi na myśl.
To chyba już 90.
To już nawet 90. Cały dzisiaj przestrzeliwuję.
Trudno znaleźć coś w latach 90.
Okej, no to moje rejony. I Want to Break Free, Radio Gaga. Lata 80.
To już wyraźnie, tak.
No i to są takie utwory, gdzie no, naprawdę są wybitnie napisane. Te harmonie są na nowo znalezione i to po prostu od razu wam się wbija w głowę, w pamięć. Słyszycie ten geniusz melodyczny. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tymi latami 80., okej, stylistycznie spójnymi, no ale to nie są jakieś wybitne utwory. To są utwory takie przeciętne. Przez to, że te utwory są przeciętne, ja nie mam się tu nad czym zachwycać.
Ale powiem wam jedną rzecz o tej płycie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że ona jest bardzo stylowa i bardzo klimatyczna w odniesieniu do tego początku lat 80., kiedy powstawała. Że ona jest takim trochę świadectwem tego, jakie brzmienie było modne na początku lat 80., takie właśnie dosyć ciężkie disco, zmieszane tam z funkiem, z R&B i z jazzem. I myślę, że w tym sensie ona się broni jako taki właśnie pomnik swojej epoki trochę. A jeżeli chodzi o taką samą warstwę muzyczną, może nie jest idealna. Co sądzicie o tej stylowości?
To się zgadza i mój serdeczny przyjaciel Mikołaj, którego pozdrawiam z tego miejsca, zawsze ma takie określenie na tego typu płyty i ono jest dobre, że ona jest generyczna. I to brzmi jak taka potworna obelga z jego ust, natomiast ona przez to ta płyta staje się przewidywalna tak naprawdę, bo ona jest po prostu disco i to jakby tyle, nie? W tym temacie czasami jakieś tam funkowo-soulowe rzeczy się pojawiają. Ale nie do końca bym powiedział, że to jest pomnik swojej epoki, bo jak słucham płyt, zwłaszcza Sylwestra, którego bardzo lubię, tak się złożyło, nagrał kiedyś taką płytę z Step 2 zresztą i ona jest dużo bardziej osadzona w jakimś takim groove'ie. Tam nie słychać tego, o czym Szymon mówi na tej płycie, tej takiej automatyzacji tej płyty, nie? Tam przede wszystkim sekcja rytmiczna, tych starych z lat 70., jeszcze Motown, Stax, te wytwórnie, które napędzały to disco. Tam jest takie bardziej granie ludzkie, takie bardziej granie organiczne, pierwotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o sekcje, a tutaj to jest takie wszystko usyntezatyrowane. Właśnie tak, coś takiego. I to jest trochę denerwujące, jeżeli chodzi o stylistykę disco.
Tak, bo to jest trochę
ja
tak...
Ja najbardziej z tobą zgadzam, bo myślę rzeczywiście, że ta jakby syntetyczność tej płyty jest trochę też zastanawiająca i trochę zbyt jakby daleko posunięta.
To... Nie, to nie jest zastanawiające, no bo taka była moda po prostu na początku lat 80.
Ale myślę, że nie aż do tego stopnia. Myślę, że jak nawet tak na Herbiego Hancocka, który wtedy rzeczywiście w taką stronę poszedł, na przykład płyta Light Me Up, z której może będziemy grali jeden utwór, ona właśnie już jest bardziej taka delikatna i bardziej ta elektroniczność jest pomieszana z akustycznością. Tutaj rzeczywiście jest takie grube pójście w elektroniczność, która jest rzeczywiście trochę w takiej dawce męcząca.
Znaczy wiesz co, to jest po prostu taki klimat lat 80. No, teraz właśnie z perspektywy tamtych czasów to było no, brzmienie nowoczesne, brzmienie pożądane przez wszystkich. Ja tutaj były syntezatory, to wszyscy mówili, wow, ale to nowocześnie brzmi. Zresztą tak Grzegorz Ciechowski podchodził do swoich albumów wydanych solowo, że chciał na siłę je robić nowocześnie, chciał, żeby brzmiały nowocześnie, ale tak z perspektywy czasów ta, w cudzysłowie, nowoczesność, która była wtedy, to nadmierne wykorzystywanie syntezatorów, dziś już brzmi, tak jak tutaj powiedział słusznie Jędrek, bardzo generycznie i to generycznie jednak w złym tego słowa znaczeniu.
No właśnie, i może żebyśmy mnie stali się męczący, tak jak ta płyta Herbiego Hancocka, to coś z niej zagramy, panie Mateuszu.
Zagrajmy Tonight's the Night, czyli drugi utwór z tej płyty.
I'm a lonely girl.
No i jesteśmy po utworze Tonight's the Night. Co prawda nie mamy jeszcze nocy, jest dopiero 19.24, więc to piosenka o nocy trochę za wcześnie, ale, no, ale już, puściliśmy ją.
Już cimno jak... No cimno.
Ale bardzo cimno, cimno jak nocy, tak,
tak. Cimno.
Znaczy, dla mnie to jest trochę absurdalny tytuł, nie wiem, czy się zgodzicie. Przy dzisiejszej nocy jest noc.
Nie, to mi się wydaje, że to jest właśnie ta noc, że to tak by trzeba było.
The night,
czyli ta noc. Ta noc, taka wyjątkowa tak. Noc.
Tak, Neil Young zresztą taką miał też płytę i też piosenkę, więc to chyba taka fraza dość popularna.
No, pewnie
w muzyce
tak.
popularnej właśnie.
Tak, i mamy tutaj Vicki Randall, czyli wielką gwiazdę muzyki pop, może nie taką wielką, ale jednak gwiazdę muzyki pop tamtego okresu. No i takie tłuste bity, prawda, z tamtej epoki, takie trochę down tempo, też fajny taki powolny rytm tej piosenki, kołyszący. No ale, że tak powiem, nie będę was zmuszał do tego, żebyście ją polubili, ale powiedzcie, co sądzicie o tym utworze.
Nie, znaczy, piosenka mi się nie podobała, właśnie powiem ci szczerze, to down tempo jakoś tak nie przemówiło do mnie, ale jej druga część, czyli ta, w której pojawia się Michael Brecker, saksofonista, no jest naprawdę ciekawa. I jakby wtedy ten numer się jakoś tak napędza, nabiera takiego wewnętrznego tempa właśnie i to jest coś takiego ultranaturalnego, czego trochę brakuje. Reszcie kompozycji.
Tutaj patrzycie na mnie, no, moje zdanie jest niezmienne.
Że nie, no patrzymy na ciebie, bo to taki, wiesz, no przyjemny widok po prostu.
To by się prezentuje.
Tak, to patrzymy. No,
chyba państwo nie widzicie tego, co tutaj koledzy w studio widzą, no, ale nie ważne.
Na pewno państwo nie widzą tego, tak.
W każdym razie ten utwór wydaje mi się podobny też do pierwszego, czyli mało inspirujący. Okej, no tutaj saksofon, ale saksofon też tutaj nie gra niczego wybitnego. Saksofon tutaj jest, bo jest, chyba Herbie Hancock powiedział, tak, dajmy tutaj saksofon, bo to będzie fajne dla tego utworu. No on tutaj nic nie wnosi. No. Jest tak strasznie mało inspirujący, że aż trudno mi w to uwierzyć.
Że to jest Michael Brecker.
Tak. I przy pierwszym odsłuchu, przy drugim to jeszcze okej, ale jak słucham tej płyty coraz dłużej, tym mniej mi się naprawdę podoba. Też jestem w szoku, że Hancock, jako artysta, którego cenię, naprawdę podpisał się pod czymś takim.
No, wiesz, ale to też nie jest tak, że to jest...
Widzę, że Szymon z czasem coraz grubiej
coraz idzie. Mocniej, coraz tak, mocniej, tak. To też nie jest tak, że to jest najgorsza płyta Hancocka, bo on kiedyś nagrał takie, chyba jeszcze później, parę lat później, takie absolutne wynaturzenie, płytę Monster.
Tak.
Z gościnnym udziałem Carlosa Santany i to jest naprawdę tam już ciężko
ona
znaleźć.
Ale jest chyba rok wcześniejsza.
Rok wcześniejsza, tak? Już ciężko tam naprawdę
to
te elementy
To jest taka trochę
fajne.
Disco, ale tam już to brzmienie jest zupełnie nie do zniesienia.
Tak, tak.
To jest, myślę, o wiele lepsze.
Ale też trzeba przyznać, że Hancock jest artystą poszukującym. Nawet jeżeli to poszukiwanie idzie w takie rejony, nazwijmy to, trochę komercyjne. No to się ceni, że nie tkwi tylko w tym swoim spektrum jazzowym, tylko to spektrum jest rozszerzane na inne gatunki.
Nie, no jak najbardziej. No tu przede wszystkim znalazł syntezator nowy i ten syntezator się nazywa, to przepiękna nazwa zresztą, Alpha Centauri, bardzo mi się podoba. Też taki syntezator, który posługiwał się bardzo często Keith Emerson, znany z muzyki progresywnej, rocka progresywnego, Emerson, Lake & Palmer. No i to jest tak naprawdę rozszerzenie, taka klawiaturka i powiedzielibyśmy pluginy do komputera Apple dwójki. No i Hancock bardzo się szczycił właśnie tym, że wszystkie orkiestracje na tej płycie są wydobyte z tego syntezatora, czyli że jakby żadne tutaj skrzypce, nic tak dalej się nie pojawiło, tylko to jest wszystko właśnie ten syntezator. I z tego, co ja zrozumiałem, wkładkę do tej płyty, to był jakiś dla niego taki powód do dumy, że on był w stanie to wykreować, wygenerować ze swojego syntezatora komputera.
Ja ci tutaj tylko wejdę w słowo, bo ja sobie patrzę w te instrumenty, które są na tej płycie. Rzeczywiście, to jest naprawdę całe spektrum, nie tylko ten syntezator, ale EMU Polyphonic Keyboard, EMU Emulator, Mini Moog Prophet 5, Oberheim 8 Voice, Yamaha CS80, ARP Odyssey, ARP 2600. To jest coś niesamowitego.
Tak, ale to też jest ciekawe, że to są wszystko instrumenty, które wtedy jeszcze, zwłaszcza ten Prophet 5, który nie był jeszcze jakoś tak bardzo popularny wówczas. I Hancock trochę przecierał szlaki, trochę był pionierem w graniu na tych instrumentach. I to jest pewna wartość jego, że on z dużą odwagą rzucał się na te nowinki technologiczne.
Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, bo jak się patrzy na płyty Hancocka z lat 80., to tam widać po prostu masę użytego sprzętu bardzo oryginalnego i wtedy właśnie takiego pionierskiego, jeżeli chodzi o wynalazczość jakby. I oczywiście to na tych płytach z lat 80. jest taka energia, oprócz czysto muzycznej, taka eksperymentalna, w sensie eksperymentowania z nowymi instrumentami, z nowym brzmieniem. I myślę, że tą płytę też trochę można w tych kategoriach traktować, że to jest płyta właśnie trochę taka na rozruch instrumentów, które gdzieś tam Hancock wynalazł, czy odkrył, czy kupił i właśnie chciał trochę się nimi pobawić na tym albumie.
No i chyba tutaj dochodzisz do sedna, że to jest taki trochę folwark dla zabawy Hancocka. ta płyta. Że on tutaj chciał po prostu przetestować brzmienie, to co potrafi osiągnąć, a niekoniecznie można traktować tak bardzo to dzieło w kategorii artystyczne.
Ale wiesz, powiedziałbym, że to jest jeden tylko z wątków tej płyty, to powiedzmy testowanie sprzętu. Myślę, że ona od takiej czysto estetycznej czy artystycznej strony też się broni, ale myślę, że najbardziej broni się pod względem tego takiego specyficznego nastroju czy klimatu początku lat 80., który właśnie oddaje w taki sposób zupełnie bezpretensjonalny, myślę, pomimo tego właśnie, że muzycznie nie jest jakimś arcydziełem.
No. Na czym polegał ten geniusz wczesnych lat 80. No ja tutaj przepraszam, że coś powiem, co pewnie wielu słuchaczy i wy uznacie za bluźnierstwo, no ale dla mnie ten klimat lat 80. wynikał trochę z lenistwa, bo ludzie odkryli nagle automaty perkusyjne, że perkusję można zaprogramować i mamy te wszystkie sztucznie brzmiące utwory z tym jednym bitem, niemal przez całą piosenkę lecącym. No i to nie jest klimat, który lubię. No,
no tak,
no,
ale
oszukujmy się.
Z drugiej strony, wiesz, to też może być walor estetyczny. Jakby sobie wyobrazić utwory zespołu Sisters of Mercy bez automatu perkusyjnego i z naturalnie grającym perkusyjnym, no to ta muzyka by była przeciętna, co
tak,
najwyżej.
Tak, przez to stać się oryginalna. Czekaj.
Przez ten automat.
I tutaj weźmy pod uwagę Tutu, które powstało 5 lat później. Tam też jest cały czas tylko automat perkusyjny, ale jest użyty o wiele ciekawiej. Mhm. Tutaj już... Ten automat no, rzeczywiście służy jako taki instrument artystyczny, a nie jako takie lenistwo do wyzbycia się sekcji rytmicznej.
Bo tu przez ciebie przemawia, Szymon, niechęć do wszelkiego rodzaju takich uproszczeń, można by powiedzieć, w muzyce, do muzyki elektronicznej i to nic złego, nie?
Może zostałem źle zrozumiany. No tu też jest, powiedzmy, w większości płytą elektroniczną. Do płyty Chicago Reese, Return to Forever, no, też tam było dużo syntezatorów.
No, zgadza się.
Ale w nich widzę więcej artyzmu. Tutaj widzę trochę takiego lenistwa artystycznego. No bardziej próby osiągania jakiegoś brzmienia, które już dzisiaj brzmi strasznie sztucznie.
Znaczy ja bym nie posądzał Hancocka o lenistwo artystyczne. Mi się wydaje, że to jest tak jak mówi Mateusz, że to jest jakaś taka jego, moim zdaniem, kolejna próba wejścia w ten świat. Ale zwróćcie uwagę, że on w tym świecie disco, funku, soulu, on nigdy nie zyskał jakiegoś powszechnego uznania. On nie nagrał jakiejś takiej płyty, co by nas zachwyciła i co byśmy powiedzieli, że jest rewelacyjne. To były płyty co najwyżej niezłe. Że jakby ten świat jazzu, ten świat fusion przede wszystkim, czy jakiś tam jazzu eksperymentalnego nawet, to jest coś, co wydaje mi się jest naturalniejsze dla niego. Ta piosenkowość nie do końca mu służy.
Zgadza się. On właściwie na tej kanwie, czy w tym obszarze nie zrobił żadnej kariery, prawda? I to są takie płyty, które dzisiaj taką ciekawostką trochę po latach pozostają. Myślę, że jedyną płytą z tego okresu, która gdzieś się zapisała w historii jazzu, jest Future Shock.
Tak.
Ale też płyta inna, to jest płyta bardziej elektroniczna, taka trochę jak właśnie takie czysto elektroniczne eksperymenty, już bez tego R&B, soulu i disco. Ale jeszcze wracając do tej płyty, myślę, że ona też jakbyśmy zupełnie odcedzili te nasze jakieś czy wyobrażenia, czy myśli o tej płycie, że ona powinna być jakaś. Myślę, że można by ją potraktować po prostu jako czysto rozrywkowy też album, taki, który ma służyć właśnie, jak to się mówi, wychillowaniu, odpoczynkowi, dobrej zabawie, prawda? I w tym sensie myślę, że jest też bardzo amerykański, bez takich ambicji szczególnie artystycznych czy estetycznych i gdzieś się kojarzy właśnie z taką amerykańską, nie wiem, domówką na przykład tamtego okresu, czy właśnie dyskoteką, prawda, gdzieś tam w Ameryce w tamtym czasie. Więc jakby w tym sensie myślę, że jeżeli byśmy tę płytę czysto rozrywkowo potraktowali, no to też wtedy te ambicje, czy jakieś tam szczególne wymagania wobec niej może można by po prostu zdjąć.
Ja mam trochę wrażenie, że my oceniamy tę płytę naprawdę przez pryzmat czasów. I to po prostu brzmienie, które na tej płycie jest wszechobecne, to plastikowe, no wcześniej nie przeszkadzało i może było rzeczywiście tak, jak mówisz, Mateusz. Płyta do chillowania, płyta do takiego domowego amerykańskiego ogniska. Tak, to się mogło sprawdzać w latach 80., ale dziś z perspektywy czasu no ta płyta no, po prostu bardziej mnie irytuje, niż daje mi jakieś wytchnienie.
Jak w najbliższym czasie spotkamy się towarzysko poza audycją, a coś takiego będzie miało miejsce, to nie będzie to płyta, którą zaproponuję, żebyśmy jej posłuchali dla, jak to mówicie ładnie, wychillowania.
No nie. No może te pozostałe Hancocka to jak najbardziej. No.
Ale powiem ci, Szymon, że zdecydowanie lepiej chilluje przy tej płycie
niż przy Michaelu
Linktonie.
O, ad personam, to było tak zdecydowanie.
Nie no, team Linkton czy team Hancock? Tutaj proszę piszcie w komentarzach.
Nie, no ta płyta jest dużo jednak lepsza niż płyta Michaela Linktona, to też nie dajmy się zwariować, to nie tak.
Znaczy, ja uważam
ale
inaczej.
Ale Szymon pewnie uważa inaczej.
Pewnie tak.
No brzmieniowo na pewno Linton mi bardziej podchodzi.
No właśnie, wy będziecie musieli sobie w jakiś sposób ten spór wytłumaczyć, natomiast nie wiem, czy tego chcą słuchać nasi słuchacze, szanowni, w związku z tym
nasi słuchacze pewnie chcą słuchać muzyki.
Tak mi się wydaje i myślę, że to jest ten moment, Mateusz.
Więc posłuchajmy kolejnego utworu ciągle z tej płyty pod tytułem Help Yourself.
You better help yourself.
Jesteśmy z powrotem po Help Yourself z płyty Magic Windows Herbiego Hancocka. No i tak się fajnie składa, bo akurat trzy utwory, które do tej pory puściliśmy, są taką prezentacją trzech wokalistów, którzy na tej płycie grali. Mieliśmy Sylwestra, Vicky Randall, a teraz mamy Gavina Christophera.
No i ten wokal Gavina Christophera całkiem fajnie się tutaj sprawdził.
Chyba moim zdaniem
lepiej niż Sylwestra. Nawet,
najlepiej no. Chyba na całej płycie.
Nie będę komentował twojej uwagi, Szymon. I też tutaj trzeba zwrócić uwagę na świetną partię Ala McKaya, gitarzysty, taką rasowo-funkową. Powiedzmy, że to nie jest nic super odkrywczego, jeżeli chodzi o muzykę funkową, ale naprawdę zagraną z werwą i z takim coś, co jest potrzebne dla fajnego grania funku, perfekcyjnym wyczuciem i zaakcentowaniem czasu, nie? Gdzie on się znajduje w tej piosence, gdzie on jest w takcie i takim właśnie podkreśleniem tych pewnych struktur. No i to McKay zrobił świetnie, chociaż bez wirtuozerskiego popisu.
Ale myślę, że to, co mówisz, jest też ważną rzeczą w odniesieniu do tej płyty, bo ona jest, myślę, bardzo dobrze osadzona w rytmie. To jest jej mocna strona, że ten rytm jest i ciekawy, i taki bardzo precyzyjny, i właśnie...
Ciekawy?
Dobrze osadzona...
Chcesz powiedzieć, że tutaj rytm jest ciekawy?
No, ciekawy.
Nie zgadza się z tym zupełnie.
Znaczy,
ciekawy w tym sensie, że jest dobrze osadzony. Myślę, że
jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście.
Tak.
Jest precyzyjny.
Ale trudno, żeby nie był precyzyjny, jak jest automat perkusyjny.
A źle nastawisz i co będzie... I się będzie działo.
Ja w ogóle, wiecie, bardzo lubię utwory, które, a tutaj sporo takich utworów, które są nie za szybkie, nie za wolne, w takim właśnie fajnym, kołyszącym tempie.
Pod tym względem, że tutaj chodzi o to, że idealnie trafili w takie poczucie soulowego rytmu.
Moje
takie
poczucie,
tempo,
tak,
no.
Rytmu.
Tempo.
Tak. Okay. Tempo.
No tak, i ten rytm rzeczywiście jest prosty, chociaż być może mówicie o zbliżonych do siebie rzeczach, bo Szymon mówi stricte o rytmie, a Mateusz być może mówi o tempie albo o gruwie, coś takiego, czyli coś, co nie jest tożsame z rytmem. No i właśnie zgadzam się z tobą, że ten rytm jest precyzyjny na tej płycie, ale to akurat wydaje mi się być trochę jej wadą, bo to jakby trochę ta precyzja odbiera naturalności, odbiera takiego brudu, który w muzyce właśnie soulowej, funkowej, czy też disco, dla mnie jest niezbędny i jest potrzebny właśnie, żeby poczuć taką naturalność, jakąś taką energię specyficzną tego typu muzyki. A taka precyzja w innych stylistykach muzycznych jak najbardziej, ale tu nie do końca do mnie przemawia.
No, dla mnie, słuchajcie, no, bardzo fajne wykorzystywanie tej precyzji automatów perkusyjnych zaczęło się tak naprawdę od tutu. No, tam Miles Davis oczywiście pionier, nie może być audycji bez Milesa Davisa.
Prawda.
No, pioniersko wykorzystywał te automaty perkusyjne. Już automaty nie tylko... Automaty stawały się kolejnym instrumentem. No, on odkrył w tych automatach instrument. No tutaj to jest tylko maszynka do robienia rytmu. No. I to jest dla mnie wadą tej płyty.
Nie wiem, czy akurat on odkrył automaty rzeczywiście na tutu i wykorzystanie.
Odkrył takie wykorzystanie wirtuozerskie. Tak. O to mi chodziło.
I Miles Davis jest tym dla naszej audycji, czym Immanuel Kant jest dla każdego wykładu filozoficznego, czyli po prostu musi się pojawić, żeby uprawomocnić
pewne stwierdzenie.
Tak zwane must have.
Ale wiecie co, ja tak jadę po tej płycie, ale są rzeczy, które tutaj mi się podobały.
O!
Herbie Hancock, sam w sobie, no bo czasami tam pojawiają się w tych utworach te solóweczki na klawiszach. Coś fenomenalnego. I one trochę tak brzmią, jakby to powinno być solo gitarowe. Tutaj bardziej by się sprawdziło solo gitarowe. Ale że to jest Hancock, to Hancock robi te solówki na klawiszach. Przez co ta płyta brzmi ciekawie. To jest ten ciekawy element. Bardzo miło mi się tego słucha. No i przede wszystkim ostatni utwór, którego już chyba dzisiaj nie zdążymy zagrać. The Twilight Clone. Trochę się śmieję, bo jak wpisujecie Twilight w Google'ach, no to czyli oczywiście wyskakuje Zmierzch z Robertem Pattinsonem. No, ale ten ostatni utwór...
Szymon westchnął po stwierdzeniu, że wyskakuje Zmierzch.
Ale nie, czy to było westchnienie takiej uwielbienia, czy raczej dezaprobaty? Ciężko
nie,
stwierdzić.
To zdecydowanie dezaprobaty.
To było uwielbienie aprobaty dla Roberta Pattinsona.
Uwielbienie aprobaty? Co to jest?
To jest Tonight's Tonight. Rozumiem. W moim wykonaniu. Wracając do tematu, ostatni utwór na tej płycie, czyli Twilight Clone, to jest coś niesamowitego. To jest jedyny utwór instrumentalny na płycie Magic Windows. No i tutaj to jest taki eksperymentalny Hancock, którego bym oczekiwał, którego chciałbym usłyszeć w momencie, kiedy próbuję bawić się syntezatorami. To jest taki utwór bardzo trochę ambientowy, no bo cały czas jest niemal ten sam dźwięk.
Techno, bardzo mocno. Drone, techno, no. Tak.
Mhm. Ale to jest takie artystyczne techno, no bo techno mi się zawsze kojarzy z czymś zaprogramowanym, z czymś złożonym z różnych sampli. Tutaj jednak są żywe instrumenty. No, genialny utwór. I tak jestem trochę zdziwiony, że tutaj, Mati, nie chciałeś go nam w pierwszej kolejności puścić, bo to jest dla mnie jakby najwybitniejszy utwór na tej
płycie. Utwór rzeczywiście ciekawy, natomiast rozumiem Mateusza, że on jakby nie oddaje charakteru tej płyty.
No nie oddaje.
Bo jest zupełnie inny niż cała ta płyta.
Na doczepkę trochę. No,
jest na doczepkę, tak, jest jakby, nie wiem, zapowiedzią innej płyty, może tego Future Shock, coś takiego, bardziej już w tym kierunku.
Trochę tak, to myślę, że ciekawie powiedziałeś.
No rzeczywiście, on odbiera od tej płyty, ale pozytywnie, no, w mojej ocenie.
A nie zagrałem tego utworu, Szymon, nie przez jakąś manifestację tego, że nie lubimy Twilight Clone, ale przez to, że mamy jeszcze dwa ogłoszenia duszpasterskie i mamy też jeszcze jeden materiał, który chcieliśmy wam zaprezentować i może zaczniemy od ogłoszenia duszpasterskiego
tak
jednak. W przyszłym tygodniu nie będziemy opowiadać o żadnej płycie. Z tej prostej przyczyny, że będzie gość. I tym gościem będzie krakowski saksofonista Alex Klow, którego możecie znać z zespołu Niechęć, zespołu Ninja Episkopat, czy takiego dyskotekowego bardziej, ale w tym nowoczesnym stylu dyskoteki Blake X Listopad. No i Alex, jak będzie miał dobry humor, to coś nam nawet zagra koncert. Jak będzie miał trochę gorszy humor, coś nam
to
nam nic nie zagra i coś nam poopowiada.
Tutaj też powiem szczerze, że nie od humoru Alexa to wszystko zależy.
Ale ja cię zapewniam, bo znam Alexa, że od jego humoru zależy bardzo dużo.
Okej.
Natomiast druga sprawa, która jest może nie aż tak ważna, ale równie ważna, to są wasze wrażenia z ostatniej soboty, sprzed 3-4 dni, tak? Dobrze mówię?
Tak jest. Sobota była w sumie 3 dni temu.
Tak. I co się działo w sobotę, która była w sobotę?
Może Szymon opowie.
No, słuchaj, pojechaliśmy sobie z Mateuszem na koncert Raya Browna Juniora do wspaniałego miasta, jakim jest Wrocław. A że pojechaliśmy trochę wcześniej, to jeszcze mieliśmy okazję pozwiedzać to miasto. No, Mateusz w ogóle pokazał też zarówno mi, jak i naszej wspólnej koleżance, którą pozdrawiamy, Martę Kucharską zresztą. No, Mateusz, takie style architektoniczne, był taki wybitny architekt, jak on się nazywał?
Wojciech Jarząbek.
Tak, Wojciech Jarząbek. Ja odkryłem Wojciecha Jarząbka i zakochałem się w tym, co zrobił Wojciech Jarząbek.
O, patrz, ale to odkryłeś po naszej wizycie, tak?
Tak, no jakby to nazwisko mi się gdzieś tam przewijało, ale nie wiedziałem, co on zrobił. Nie widziałem tych jego dzieł. Także no, dzięki ci za to.
Jarząbki, moje drogie, ale może coś o koncercie samym też, jakbyście mogli powiedzieć.
A,
to było
miło. A moglibyśmy o Wojciechu Jarząbku zamiast o koncercie?
Nie, nalegałbym jednak na ten koncert.
No dobrze, sam koncert. Ray Brown Jr., syn Raya Browna seniora, kontrabasisty, i Ellie Fitzgerald, czyli no takie postacie bardzo znane w muzyce jazzowej. Ray Brown Jr. może trochę mniej, ale dawno tak dobrze się nie bawiłem na koncercie jazzowym jak właśnie u Raya Browna. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną Mateusz?
Potwierdzam. Rzeczywiście ja miałem takie średnie przeczucia co do tego koncertu, że to będzie jednak takie dosyć wtórne muzykowanie i takie trochę jakby do kotleta nawet myślałem, a wyszło naprawdę bardzo fajnie, bo to taki rasowy jazz band, widać duże doświadczenie, masę koncertów, też pewnie ciekawe doświadczenia życiowe i to wszystko gdzieś się odłożyło w tym wokalu, w tym koncercie i rzeczywiście to miało taki swój bardzo fajny klimat.
Tak. Czyli dobrze się bawiliście nie tylko zwiedzając Wrocław, ale też będąc już finalnie na tym koncercie.
Całość była udana.
Tak, tym bardziej, że Ray Brown też śpiewał głównie takie przerobione na swoją modłę klasyki, poczynając od właśnie, nie wiem, Louisa Armstronga, a kończąc na Flintstronach. Coś wspaniałego.
Tak, no, Ray Brown nie jest na pewno wybitnym kompozytorem jazzowym, ale jeżeli chodzi o coverowanie, bardzo się w tym wyspecjalizował i całkiem dobrze się tego słucha.
Czyli wasze doświadczenia są całkiem dobre, bardzo mnie to cieszy.
Natomiast... Tak, i słuchaj, udało nam się wywiad nawet
właśnie
przeprowadzić.
Właśnie, udało, ale. Jeszcze zanim wywiad, zapomnieliśmy o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Kto dzisiaj nas realizował?
Tak, Grażyna Bąk, dziękujemy serdecznie.
I
teraz...
Powoli już kończymy, bo sposobi się w studio, już tam widzę Rębi niejaki i jego audycja Złote Lata
nie,
muzyki
niejaki,
rozrywkowej.
Nie, tylko słynny.
Słynny, tak, oczywiście słynny wraz z Judytą, już tam zaparzają herbaty Judytą Tyluś, która zresztą pomagała przy zrealizowaniu tej audycji. A nas chyba powoli już czas goni. Z czasem to dziwnie bywa. Raz goni, raz ucieka. Tym razem nas goni.
Tak, goni nas tym razem.
I z tego, co opowiadaliście, nagraliście pełną podtekstów filozoficznych rozmowę z Rayem Brownem,
tak,
którą
tak,
chcielibyście
tak,
tutaj...
Trwa całe 8 minut, więc
była
już musimy
bardzo,
kończyć.
Bardzo prosta, nie było żadnych podtekstów filozoficznych.
Nie było żadnych podtekstów
może ich po prostu nie usłyszałeś, ale...
Całe szczęście. Dlatego no. Z tym większą przyjemnością ją zagramy. To była audycja Kind of Jazz. Bardzo dziękujemy, a teraz wywiad chłopaków z Rayem Brownem.
Do usłyszenia.
Cześć, Ray. Wielkie dzięki, że znalazłeś chwilę czasu przed swoim koncertem, aby udzielić wywiadu dla naszej audycji. Z tego, co wiemy, to jest twój pierwszy raz w naszym kraju, kiedy dajesz koncert. Proszę, opowiedz, jak ci się podoba, czy znasz może jakichś polskich muzyków jazzowych? O, ten pan. Tamten pan. I oczywiście ta młoda dama, która będzie grała dzisiaj z nami na kontrabasie. Szczerze mówiąc, nie miałem czasu, aby zapoznać się z polską sceną muzyczną i muzykami. Znam kilku świetnych artystów z Ukrainy, ale niestety przez ciągłe koncertowanie nie zdążyłem poświęcić wystarczająco dużo czasu, aby móc powiedzieć wam coś więcej.
The second question is about...
Drugie pytanie dotyczy twojego dziedzictwa. Jesteś synem znanych muzyków jazzowych, Raya Browna i Ellie Fitzgerald. Proszę, powiedz nam coś więcej o tym. Czy to, że masz tak słynnych rodziców, wpływa w jakiś sposób na to, jaką muzykę tworzysz? Czy czujesz większą presję, czy może wręcz przeciwnie?
Some days yes, some days no. I just remind myself that
czasem tak, a czasem nie. Tak naprawdę buduję swoją własną publiczność, swoich własnych odbiorców. Ludzie, którzy przychodzą na moje koncerty, wiedzą, czego się spodziewać i mam nadzieję, że bardzo im się to podoba.
Okay. And what do you think about modern
jazz? Proszę powiedz, czy w twojej ocenie współczesna scena jazzowa różni się od tej, w której brali udział twoi rodzice? Czy teraz muzykowi jazzowemu jest trudniej? Muzyka generalnie się zmienia. Uważam, że polega trochę na tym, że często bierze się na warsztat starych artystów i próbuje się do nich odnieść. Czasem w sposób pozytywny, czasem w sposób negatywny. Uważam jednak, że każda muzyka i każde wykonanie jest wyjątkowe, podobnie jak każdy artysta. Chciałbym cię jeszcze zapytać o Polskę. Jest to kraj, który chyba różni się od innych krajów, w których byłeś. Czy jest coś szczególnego, co ci się spodobało, co utkwiło ci w pamięci?
Fairly fortunate in my life. My first time out of the States was when I was 18 years old, and I was in Copenhagen, and took a day trip up to Sweden,
Pierwszy raz opuściłem Amerykę w wieku 18 lat. Odwiedziłem Kopenhagę i pojechałem na całodniową wycieczkę do Szwecji. Zawsze podobało mi się, że poznawałem różne kultury. Byłem też w Chinach, Gwatemali, Anglii, we Włoszech i w jednym kraju, o którym teraz nie powinno się już wspominać. Byli tam dobrzy ludzie i źli ludzie. Piękno jest bardziej w osobach niż w miejscach. Jeżeli odrzucimy te wszystkie administracyjne rzeczy, kontrolę granic, zrozumiemy, że piękno jest właśnie w ludziach. Gdybyśmy znieśli granice, możliwe, że zrozumielibyśmy, że tak naprawdę liczymy się tylko my, ludzie.
But it's the people that make up the country. And basically, if you took all the borders away, you would still have all the wonderful people and the other people. So it's the same.
What was your first experience with
Jakie było twoje pierwsze doświadczenie z muzyką jazzową? Okay. Ile lat miałeś, kiedy stwierdziłeś, tak, chcę być śpiewakiem jazzowym?
Good question. I started playing music when I was 14 or 15.
Dobre pytanie. Zacząłem grać muzykę, jak miałem 14 albo 15 lat. Grałem na perkusji w zespole, gdzie wykonywaliśmy rock and rolla na imprezach szkolnych. Potem przeniosłem się do Seattle i tam grałem już muzykę country przez jakiś rok. Grałem jeszcze później muzykę popową. Ale dopiero jakieś 10-15 lat temu zdecydowałem się skupić na jazzie. We wszystkich zespołach, w których uczestniczyłem, graliśmy generalnie różne gatunki muzyki, ale staraliśmy się też wtrącić trochę jazzu. Może nie był to bebop, ale było to raczej coś przystępnego, coś, co mogłoby się spodobać szerokiej publiczności.
But something that was commercial that people heard, so we would, you know, play it.
Another question. Do you have any jazz musicians?
Czy masz jakichś muzyków jazzowych, których cenisz najbardziej? Jak na przykład ja cenię Charlie'ego Parkera albo Milesa Davisa.
It depends on what day it is. And I know that sounds ridiculous, but it's absolutely true.
To wszystko zależy od dnia. Wiem, że to brzmi absurdalnie, no ale taka jest prawda. Uwielbiam wokalistów, którzy są ekspresyjni. Lubię słuchać i śpiewać piosenki ludzi, którzy w swoich utworach opowiadają wspaniałe historie. Możesz wziąć niemal każdą piosenkę i uczynić z niej standard jazzowy. Spoglądając w przeszłość, niemal wszystkie standardy, jakie dziś znamy, miały być przecież w założeniu muzyką popularną. To punkt widzenia, intencja muzyka tworzy z danej piosenki utwór jazzowy. Natomiast, jeżeli chodzi o muzykę stricte instrumentalną, to tak, mam wielu ulubionych artystów, ale nie potrafię ci teraz wskazać jakiegoś jedynego. Wszystko to po prostu zależy od nastroju, jaki mam w danym dniu.
Pomyślałem
o jeszcze jednym pytaniu. Jak to jest śpiewać piosenki, które wcześniej śpiewała twoja matka? Czy próbujesz się w jakiś sposób na niej wzorować?
Well, just like any other musician, I try and give my songs a certain perspective.
To tak jak w przypadku innych piosenek. Próbuję je śpiewać po swojemu. Próbuję im nadać swoją perspektywę, swój punkt widzenia. Pomyślałem o tym kilka dni temu, tak naprawdę. Mamy kilka piosenek z repertuaru Ellie Fitzgerald. Chyba jakieś 5, ale zupełnie nie brzmią tak, jak brzmiały w jej wykonaniu. I to jest piękno muzyki. Czy każde wykonanie jest inne? Mam taką nadzieję.
Hopefully, you know.
Great. So thank you very much for the interview. We are
bardzo uprzejmie dziękujemy panu za wywiad. Do zobaczenia na scenie i życzymy wszystkiego najlepszego.
Thank you very much, Mr. Ray. Bye-bye.